Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na czas audycji Szukając Słowa Bożego. Dzisiejszą naszą audycję, nasze spotkanie przygotowujące nas do najbliższej niedzieli, to już 16. niedziela zwykła, wprowadzi nas w to rozważanie ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Księże rektorze, serdecznie witamy na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
I poprosimy o poprowadzenie nas poprzez rozważanie poszczególnych fragmentów Słowa Bożego najbliższej niedzieli.
Rozpocznijmy to nasze rozważanie, kontemplację, wgłębianie się w treść Słowa Bożego od modlitwy do Ducha Świętego za przyczyną Matki Bożej. Maryjo, Matko zawierzenia i kontemplacji, Ty zachowywałaś w swoim sercu słowa, postawy i gesty Jezusa, rozważałaś je, przyjmowałaś z pokorą i odwagą w swoim życiu. Pomóż nam czytać, medytować, kontemplować Słowo Boże, aby poruszało nas do głębi. Uproś nam zdolność odkrywania przemieniającej potęgi Pisma Świętego, w którym zmartwychwstały Chrystus żyje w mocy Ducha Świętego, objawia się każdemu z nas, otwierając najtajniejsze drzwi naszych serc, wchodząc w najskrytsze zakamarki naszej świadomości, napełniając nas wolnością, pogodą ducha, cichością i pokojem. Duchu Święty Boże, oświeć nas słowem, spraw, abyśmy brali je poważnie i we wszystkich naszych doświadczeniach byli otwarci na to, co ono objawia, byśmy mu zaufali w naszym życiu i pozwolili mu działać w nas według bogactwa jego potęgi. Amen.
Yeah.
Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wylałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
Słowo Boże, które dzisiaj słuchamy, jest bardzo na czasie, jest bardzo aktualne, także w sytuacji, w której znajdujemy się obecnie, my jako Kościół, my jako mieszkańcy naszej ojczyzny. Myślę, że zobaczymy to na końcu rozważań liturgii słowa z tej niedzieli. Słyszymy na początku, jako pierwsze czytanie, fragment Księgi Mądrości. Najpierw kilka słów o kontekście chronologicznym i kulturowym powstania tej księgi, bo dzięki temu będziemy mogli głębiej wniknąć w zamysł autora i zamysł Boga, jaki jest ukryty w tym słowie. A Księga Mądrości jest najmłodszym pismem Starego Testamentu. Są różne opinie na temat powstania tej księgi, ale prawdopodobnie powstała albo na przełomie R, a niektórzy egzegeci współcześni podkreślają, wskazują, że ostatecznie mogła zostać zredagowana nawet w 38 roku po Chrystusie, a więc jest współczesna początkom Kościoła. Autor Księgi Mądrości, który z pewnością był Żydem, zwracał się do diaspory żydowskiej w Aleksandrii, a więc diaspory egipskiej, tej wspólnoty, która doświadczała różnych prób i przeciwności, zwłaszcza w obliczu wszechobecnych prądów kultury hellenistycznej, pośród której żyła. I autor księgi patrzy na historię ludu Izraela z wiarą. Wiara stanowi dla niego, tak możemy powiedzieć, narzędzie do głębokiej analizy dziejów w przeszłości i właśnie z wydarzeń minionych czerpie poznanie tajemnicy Boga, tak by rzucić światło na rozumienie trudnych doświadczeń czasów jemu obecnych. Przesłanie księgi było skierowane, tak nam się wydaje, nie tylko do kręgów żydowskich, choć właściwie tylko dla Żydów historia zbawienia mogła być nauczycielką życia. Ale wydaje się, że autor księgi miał przed oczami także i pogan, choć głównie spoglądał w kierunku Żydów mieszkających w diasporze, być może studentów żydowskich szkół, którzy musieli egzystować w obcym dla nich świecie, gdzie bardzo mocne były tendencje hellenistyczne. Działanie Boga wobec pogan w kontekście tej narzucającej się kultury tak obcej duchowi judaizmu, duchowi ludu biblijnego, ludu Starego Testamentu, to działanie Boga wobec pogan rodziło w nich wiele pytań, wiele wątpliwości, które głównie odnosiły się do zagadnienia związanego ze sprawiedliwością Boga w obliczu panoszenia się tych obcych, tej obcej kultury, obcych filozofii. Pytano się, dlaczego Pan Bóg nie zgładzi z powierzchni ziemi tych, którzy kierując się fałszywymi filozofiami, wprowadzają zamęt w świecie. Tego typu pytania być może prawdopodobnie zdecydowały później o uznaniu Księgi Mądrości przez Kościół jako natchnionej, ponieważ odkryto, odczytano, że ma ona w sobie ponadczasowe i uniwersalne przesłanie. Fragment Księgi Mądrości, który dzisiaj słyszymy, należy do części historycznej Księgi i ukazuje rolę mądrości Bożej w życiu protoplastów ludzkości i Izraela. Opowiada też o wyjściu z Egiptu i wejściu do Kanaanu i na tym tle, na tle historii zbawienia, prezentuje naukę bardzo dojrzałą o Bożej opatrzności. Jednocześnie autor księgi pomiędzy tymi zagadnieniami historycznymi umiejscawia dwie dygresje teologiczne, w których pierwsza o konsekwencjach Bożej filantropii dla Izraela i całej ludzkości obejmuje usłyszany przez nas przed chwilą fragment. Autor księgi odpowiada w tym fragmencie na pytanie o to, dlaczego Pan Bóg okazał łagodność wobec Egipcjan i Kananejczyków. Przyglądając się działaniu Pana Boga wobec pogan, wskazuje on na mądrość i sprawiedliwość jako zasadę i przyczynę Bożej łagodności. W usłyszanym przed chwilą fragmencie z Księgi Mądrości Pan Bóg jest ukazany jako Pan wszystkich stworzeń. Wszystkie są przezroczyste dla Jego spojrzenia. On kocha swoje stworzenia właśnie dlatego, że są Jego. A Jego panowanie sprawia, że wszystkim okazuje współczucie. Taki obraz Boga przedstawia się, wyłania się Księgi Mądrości Salomona. To działanie Boga wymyka się spod ludzkich kategorii i schematów. Pan Bóg jest stwórcą, który kocha wszystkich ludzi. Dlatego podejmuje działania ukierunkowane na nawrócenie grzeszników, a nie na zgładzenie ich z powierzchni ziemi. Według autora Księgi Mądrości Pan Bóg nie niszczy, nie zabija. Pan Bóg instruuje i napomina. Według tej ludzkiej logiki czasem czyni to zbyt łagodnie. To jest między innymi zarzut, który możemy odczytać, który znajduje się między wierszami Księgi Mądrości. Pan Bóg instruuje i napomina. I właśnie w ten sposób jawi się jako wielki wychowawca, pedagog rozumnego stworzenia. Usłyszany dzisiaj fragment Księgi Mądrości odsłania zamysł Boga i stanowi dla Żydów aleksandryjskich światełko w tunelu pośrodku ich wątpliwości i pytań. W obliczu wrogiej im kultury, która ich otacza, Pan Bóg odsłania rąbek swej tajemnicy. On jest Bogiem wszystkich ludzi, a Jego miłość jest ukierunkowana tak na Żydów, jak i na pogan, którzy kreują i rozpowszechniają idee hellenistyczne. Pan Bóg pragnie, aby wszystko, co stworzył, miało udział w jego życiu. Dlatego działa łagodnie i kieruje się wielką cierpliwością. Przy tym, w całym tym dziele, jego lud ma zadanie szczególne. Pan Bóg apeluje, by ci, którzy mają poznanie prawdy, nie schodzili z drogi sprawiedliwości na drogę występków. Tak słyszeliśmy w tym dzisiejszym fragmencie Księgi Mądrości. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. W ten sposób ci, którzy mają poznanie prawdy i chodzą drogami sprawiedliwości, ci, którzy należą do jego ludu, żyjąc pośród tej obcej, agresywnej kultury, pośrodku tych zewnętrznych przeciwności, nie tylko osiągną życie, będąc wiernymi Bogu i jego prawdzie, jego tajemnicy, ale dodatkowo oczyszczeni pośród tych przeciwności staną się czytelnym drogowskazem dla wszystkich pogan. Takie jest przesłanie tego fragmentu, który przed chwilą usłyszeliśmy, który był skierowany do Żydów aleksandryjskich, ale ma znaczenie i wymiar ponadczasowy, uniwersalny. Powstaje, tak jak powiedziałem na początku, niemalże w tym czasie, w którym formował się Kościół, Kościół żyjący pośrodku bardzo agresywnej ideologii Cesarstwa Rzymskiego, który rodził się na terenach Palestyny, Azji Mniejszej, przeszedł potem do Macedonii i do samego Rzymu. Księga Mądrości, ten fragment, to słowo mówi o tym, że Pan Bóg, który jest Bogiem wszelkiego stworzenia, oczywiście opiekuje się swoim ludem i daje mu poznanie swoich zamysłów, ale On jest też Bogiem tych wszystkich, którzy wobec Kościoła przyjmują postawę wrogości.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Dwa wersety z 8 rozdziału listu do Rzymian, które dzisiaj słyszymy, to tylko mały fragment Pisma Świętego Pawła. Ma ono dojrzałą strukturę i stanowi perłę wśród pism świętego Pawła. Najpierw w rozdziałach od 1 do 5 listu do Rzymian święty Paweł prezentuje i pogłębia zagadnienia tak zwanego usprawiedliwienia przez wiarę albo usprawiedliwienia z wiary. Później w rozdziałach od 6 do 8 apostoł narodów ukazuje życie według ducha. Według koncepcji świętego Pawła człowiek jest zmuszony do poruszania się po bardzo nietrwałym podłożu cielesności. Ma bardzo kruchą strukturę jako człowiek, grzesznik i przez to poddaje się zakorzenionym w nim grzesznym przywiązaniom. Prawda, podejmuje próby wydostania się z nich przy pomocy ścieżki prawa, ale szybko dochodzi do poznania, że tak jak niegdyś odpowiedzią Izraela na prawo był złoty cielec, tak też żaden człowiek o własnych siłach nie jest w stanie utrzymać się na kursie wyznaczonym przez prawo. Dlatego konieczna jest pomoc z góry od Boga, który wychodzi ku człowiekowi i w Jezusie Chrystusie wyciąga ku niemu dłoń łaski, zapraszając, by człowiek uchwycił się jej swoją wiarą. I w ten sposób człowiek zostaje w Chrystusie usprawiedliwiony i ocalony od śmierci. Tak rodzi się nowe stworzenie. I to jest temat, który święty Paweł rozwija w 8 rozdziale listu do Rzymian. To jest centralny motyw całej historii zbawienia. Nowe stworzenie, które ożywiane przez Ducha Świętego, poddane mocy Ducha Świętego, staje się dzieckiem Boga. Powtórne narodziny, a więc rzeczywistość nowości życia, nowego stworzenia, to ostateczne przeznaczenie całej ludzkości odkupionej w Jezusie Chrystusie. Taki jest bowiem zamysł planu Bożego, który nas poprzedza i przewyższa. Święty Paweł prezentuje ten plan w wersetach, które następują po dzisiejszym krótkim fragmencie. Tak Paweł pisze dalej. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Święty Paweł posługuje się w tym fragmencie 5 czasownikami: poznać, przeznaczyć, powołać, usprawiedliwić, obdarzyć chwałą. I przy pomocy tych czasowników odsłania zbawczy zamysł Boga ukierunkowany na udział wszystkich ludzi w chwale Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Zamysł ten realizuje się w każdym człowieku mocą Ducha Świętego, który przenika wszelkie stworzenie. Święty Paweł wie, że nikt nie ma władzy nad Duchem Boga. On działa jak chce i kiedy chce. Celem jego działania poddanym słabości człowieku jest pomoc człowiekowi. Święty Paweł tak pisze, słyszeliśmy to dzisiaj na początku tego czytania. Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. To słowo pomoc, to wyrażenie pomoc Boga jest zawsze w Piśmie Świętym ukierunkowana na to, by człowiek został oderwany od własnego ja, od własnego programu na życie i aby został ukierunkowany na życie według obrazu Boga, który nosi w sobie, oraz według zamysłu Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Dobrze, to działanie Boga mocą Ducha ukazuje święty Jan Chryzostom w komentarzu do Księgi Rodzaju. Posłuchajmy fragmentu tego komentarza. Tak pisze ten wielki doktor Kościoła. Pan Bóg zawsze troszczy się o to, aby postępować w ten sposób, kiedy chce udzielić nam jakiegoś dobra, lecz my okazujemy się niegodni Jego hojności. Wówczas pokazuje nam we wszystkich okolicznościach, że ze swej strony pragnął nam coś ofiarować, ale my przez własną głupotę utraciliśmy ten dar. Tak postępował również na początku, kiedy stworzył człowieka, nie obciążył go trudami, udrękami ani bólami, nie uczynił go śmiertelnym. Człowiek przeciwnie był wolny od smutków, potu i śmierci. Oczywiście był nagi, nie miał odzienia, ale był okryty blaskiem. Co więcej, był to największy dowód jego szczęśliwości, to znaczy, że nie potrzebował ani ubrania, ani płótna, ani żadnej odzieży, lecz posiadał ciało wyniesione ponad wszystkie te potrzeby. I nie tylko dlatego był szczęśliwy, lecz również z tej racji, że mógł się cieszyć rozmową z Bogiem i najwyższą z Nim poufałością. Aniołowie drżeli przed Bogiem, cherubini i serafini nie śmieli wpatrywać się w Niego. Człowiek natomiast rozmawiał z Nim jak z przyjacielem. Lecz Adam przez niewymowną lekkomyślność przekroczył granice tego, co było mu zakazane i nie potrafił się nawet powstrzymać od owoców jednego tylko drzewa. Niemniej również tutaj okazała się wielka miłość Boga ku ludziom. Taki jest sposób Bożego działania. Kiedy my coś tracimy z powodu naszej głupoty, On nie przestaje robić wszystkiego, aż da nam w posiadanie dary większe od tych utraconych. Tym, który uzdalnia nas wewnętrznie do przyjmowania tych większych darów utraconych wskutek grzechu, wskutek podążania za czczymi bogami, wskutek uganiania się po ścieżkach obcych filozofii, ideologii, jest Duch Święty, który przenika wszystko i wszystkich. Święty Paweł, choć pisze listy do wspólnoty, która już była Kościołem Jezusa Chrystusa, to jednak prezentuje naukę, która wychodzi daleko do przodu, ponieważ ukazuje Ducha Bożego, który napełnia wszelkie stworzenie, który działa w każdym człowieku i uzdalnia tego, który przeżywa w sobie słabość i wskutek słabości oddalił się od Boga, utracił te wspaniałe dary Boże, uzdalnia go do tego, aby na nie się otworzył, aby je przyjął. Przede wszystkim Duch Święty uzdalnia człowieka od wewnątrz do wejścia na drogę wiary w Jezusa Chrystusa, bo dla świętego Pawła istnieje tylko jeden sposób przejścia z tego stanu, w którym człowiek jest pozbawiony chwały Bożej, do posiadania choćby już w nadziei chwały Bożej. To jest wiara, przylgnięcie do Jezusa Chrystusa i uznanie Jego tajemnicy paschalnej za jedyną i najwyższą mądrość.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyń i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala się w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
Ewangelia, którą słyszymy w 16 niedzielę w ciągu roku, niesie w sobie przesłanie, które jest dla nas w pewien sposób nawet skandaliczne, ale na pewno bardzo prowokujące. I zobaczymy, gdy zgłębimy już to słowo, jak dobrze wsłuchanie tej Ewangelii wprowadza nas pierwsze i drugie czytanie z tej niedzieli. Właściwie to, do czego Jezus prowadzi swoich uczniów, mówiąc przypowieść o chwaście wśród zboża, o ziarnku gorczycy, o zaczynie, prowadzi do pytania jednego, na które uczniowie będą musieli sobie odpowiadać do końca swojego życia i Kościół do końca swojej historii. My na pewno też z tym pytaniem często się mierzymy, chodzimy. To jest pytanie, dlaczego istnieje zło? Czy Pan Bóg nie może sobie ze złem poradzić? Dlaczego przyzwala, żeby ono istniało obok tego, co jest dobre? Dlaczego zło istnieje obok tych dzieł, które my też czynimy, wytwarzamy własną mocą, do których zmierzamy? My chcielibyśmy widzieć w świecie tylko dobro. Chcielibyśmy, żeby to wszystko, co czynimy jako owoc, było dobre. Tymczasem w świecie obok dobra koegzystuje zło. Pan Jezus wiedział, że to pytanie nurtuje również Jego uczniów. Jesteśmy już w połowie Ewangelii świętego Mateusza. Pan Jezus dokonywał cudów, posłał apostołów na pierwszą misję. Oni jakby doświadczyli, dotknęli mocy Jezusa, bo przecież wyrzucali złe duchy, uzdrawiali chorych. Widzieli spektakularne nawrócenia tłumów. Poznali moc Boga. To ich doświadczenie było niezwykłe i w kontekście tego zadawali sobie pytanie, no to jeżeli Pan Bóg jest taki mocny, że jest w stanie wyrzucić złego ducha, strącić go do piekła, jeżeli Pan Bóg jest w stanie uleczyć choroby, widzieli cuda, które Jezus czynił pośród nich, to czy Pan Bóg nie może definitywnie, ostatecznie rozprawić się ze złem? Dlatego Pan Jezus, stawiając to pytanie sług gospodarza, jednocześnie jakby widzi w tych sługach swoich uczniów. A słudzy gospodarza, którzy patrzą na pole, które dzień wcześniej było pięknie obsiane przez dobre ziarno i nagle dostrzegają, że tam wyrastają również chwasty, pytają swojego pana, czy mamy się wziąć do pracy i zacząć wycinać, usuwać to, co tak bardzo nie przystaje do tego twojego świata, tego twojego pola. I gospodarz mówi, nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. I dodaje, pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem tym, którzy będą zbierali, zbierzcie najpierw chwast, powiążcie i rzućcie na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojego spichlerza. Ta odpowiedź gospodarza jest odpowiedzią kogoś, kto patrzy na swoje pole nie tylko w takim kluczu chwilowej korzyści, bezpośredniej korzyści, ale jako ktoś, kto jest tym, kto ma władzę nad wszystkim i ma w dodatku władzę definitywną, ostateczną. Jest wszechmocny, wszechwładny. Dlatego on nie tyle troszczy się o tę króciutką chwilę w historii, ale jego spojrzenie wybiega daleko w przód, jest o wiele szersze. Nikt inny nie ma takiej władzy nad tym, co zasiał, jak właśnie ten gospodarz. Nawet ten nieprzyjazny człowiek, który rozrzucił złe ziarno, z pewnością z takim zamysłem, żeby ono przeszkadzało wzrastać dobremu ziarnu. Nawet ten zły człowiek nie jest dla gospodarza przeszkodą. Nie jest przeszkodą do tego, żeby gospodarz osiągnął swój ostateczny cel. Mianowicie zebrał to, co jest złe, na jedną stronę i zgromadził pszenicę we właściwym miejscu. Gospodarz dobrze wie, co chce osiągnąć, ale słudzy chcieliby niejako po swojemu rozwiązać tę trudną sytuację, w jakiej gospodarz się znalazł. W zachowaniu gospodarza najpierw uderza nas to, że on nie zabezpieczył dobrego zasiewu przed tym, żeby tam się dostał ktoś inny, czyli żeby tam pojawiło się złe ziarno. To, co jest ciekawe w tej dzisiejszej Ewangelii, to fakt, że gospodarz nawet nie wyraża swojego wzburzenia, gniewu wobec tej sytuacji. Tak jakby on wkalkulowywał to wszystko, co dzieje się na jego polu, również i ten fakt, że pojawi się złe ziarno. Dalej postrzegamy, że gospodarz nie boi się obecności tego złego ziarna, a tym bardziej tego złego człowieka. Nie słyszymy w Ewangelii, żeby gospodarz stawiał jakieś szczególne straże wokół swego pola, które pilnowałyby tego, żeby tam nie pojawiło się niepożądane ziarno. Można powiedzieć, że to działanie gospodarza jest przedziwne, na pewno bardzo prowokujące. Otóż to, co wyłania się z tej dzisiejszej Ewangelii, to fakt, że gospodarz, który zasiewa dobre ziarno, bardzo wierzy w jego moc wzrostu. Znaczy on wie, że to dobre ziarno może wzrastać pośrodku przeciwności, ucisku, otoczone złym ziarnem i nadal zachować własną tożsamość i wydać dobry plon, dobre owoce. Może w tej postawie gospodarza kryje się swoista wiara, że podczas procesu wzrastania pszenicy także coś z tego, co niesie z sobą chwast, nie tylko, że nie zaszkodzi pszenicy, ale będzie dla niej stanowić okazję, okoliczności do tego, by ona umocniła się w tym, czym jest, by do końca pozostała pszenicą, a nie chwastem. Gospodarz nie boi się tego, że chwast będzie szkodził pszenicy. Raczej boi się tego, że jego słudzy, którzy nie rozumieją jego planu, nie mają takiego widzenia, patrzenia jak on, poprzez swoją aktywność, poprzez przeprowadzenie własnej koncepcji, mogą zaszkodzić samej pszenicy. Pan Bóg wie, że ostatecznie jego dobro zawsze będzie dobre, nawet jeżeli przecierpi obecność zła. Oczywiście chwasty, które pojawiają się na polu, sprawiają, że to ziarno, kiełkując, ta roślinka, która wyrasta z ziemi, musi przebijać się przez gąszcz przeciwności, żeby ostatecznie zaowocować dobrem. Ale pan gospodarz jakby to wszystko przewiduje i wie, że w tym dobrym ziarnie jest zdolność, aby ten proces przeszedł właściwie. Oczywiście on będzie się opiekował tym ziarnem, będzie je odpowiednio podlewał, nawoził. Z tego też będą korzystały te niewłaściwe ziarna. Ale pan jest ukierunkowany na to, żeby dobro wydało dobre wydało dobry owoc, żeby pozostało dobre, przynosiło dobry owoc. Pan Jezus jakby ilustruje tę pierwszą przypowieść o dobrym ziarnie i złym ziarnie przypowieścią o ziarnku gorczycy i o zaczynie. Jakby mówi, że celem działania Boga jest to, żeby z tego małego ziarenka gorczycy, które przez innych jest uważane za nieużyteczne, jest tak mało widoczne, że wydawałoby się, że można je tylko i wyłącznie zadeptać. To z tego małego ziarenka ma wyrosnąć drzewo, w którym będą znajdowały schronienie i cień ptaki niebieskie. Ono będzie roztaczało się nad wielką powierzchnią. Tak samo z tego małego, małej odrobiny zaczynu powstanie ciasto na to, żeby wypiec z niego chleb. Odrobina kwasu zajmie, ten zaczyn przejdzie do całego ciasta. Tak samo jest z dobrym nasieniem. Ono ma wzrastać swoją wewnętrzną mocą tak, aby ostatecznie to dobro, którym będzie owocowało, mogło być dostępne dla wszystkich, którzy będą z tego zasiewu gospodarza korzystać. Najlepszą ilustracją i wyjaśnieniem słów Jezusa stanie się wkrótce jego własna historia. Pan Jezus nie tylko, że nie walczył ze złym, ale dopełnił swego życia, tak możemy to ująć, pośród zła. Pomimo takiego niekorzystnego otoczenia, pomimo złych okoliczności, Pan Jezus nie utracił swego piękna, swej tożsamości, swej wartości. Wręcz przeciwnie, jeszcze wyraźniej, jeszcze dobitniej okazało się to, że jest synem umiłowanym, że jest kochany przez Ojca. Znamienny jest fakt, który może być najlepszym komentarzem do dzisiejszej Ewangelii, że ostatecznie to ziarno, którym był Jezus Chrystus, zostało na Golgocie posadzone, zasadzone, wsiane pomiędzy dwie złe rośliny, pomiędzy dwa chwasty, dwóch łotrów. I spośród nich jeden się nawrócił, ale dlatego, że dobre ziarno do końca pozostało dobre. Że Jezus Chrystus do końca pozostał posłuszny Ojcu w miłości. Jezus właśnie po to przyszedł. Ze względu na takie chwasty pojawił się w świecie. Aby one mogły stać się nowym stworzeniem, albo korzystać z tego dobrego owocu, który On przyniósł. Ale najważniejsze w tym wszystkim, w tym całym krajobrazie, nie jest to, że istnieje zło i dobro, ale to, żeby dobro pozostało dobrem. Taki obraz wyłania się dzisiaj z całej liturgii słowa, z Księgi Mądrości, która była pisana do Żydów żyjących w trudnych okolicznościach w diasporze w Aleksandrii, w Egipcie, pośrodku całej kultury hellenistycznej, tak bardzo przeciwnej do tego ducha, który panował w ludzie Starego Przymierza. O tym też pisze święty Paweł. Najważniejsze jest to, żeby ci, którzy mają poznanie prawdy i Bożej sprawiedliwości, trwali w swej tożsamości, żeby ci, którzy mają poznanie tajemnicy Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, nigdy jej nie utracili, żeby się w nią głęboko wkorzeniali i żeby wydawali owoc poznania i trwania w Jezusie Chrystusie. Taka też jest misja Kościoła. Nie jest nią usuwanie z tego świata tego, co jest chwastem. Mówię tutaj o ludziach, nie mówię o konkretnych problemach, ideologiach, grzechach, ale mówię o ludziach. Kościół nigdy nie walczył z grzesznikiem, walczył z grzechem. Kościół nigdy nie usuwał, nie godził się na to, żeby zgładzić z powierzchni ziemi tych, którzy myślą inaczej. Kościół nazywa dobro dobrem, zło złem, ale istnieje w świecie jako dobry owoc po to, aby właśnie te chwasty, które wyrastają zawsze obok dobra, mogły stawać się nowym stworzeniem, a to dokonuje się mocą Ducha Świętego.
poprzez liturgię słowa 16 niedzieli zwykłej przeprowadził nas ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu refleksji. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już mogę mówić?
Tak, tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie dziękuję Ojcu, który głosił to rozważanie. Jest tak piękne i właśnie jest coś takiego, że takim spokojnym głosem, kiedyś miałam doświadczenie, pomagałam dziewczynie, która była, ale to już tak w skrócie, uważa, że chce do egzorcysty i właśnie egzorcyści tak w taki sposób działają bardzo delikatnym głosem i tu coś takiego słyszę. I właśnie ja chciałam jeszcze poruszyć taką sprawę albo zapytać ojca. Chwasty. O chwastach. Chodzi mi o to, że właśnie tak jak ojciec mówił, prowadzący, że ci ludzie, którzy nam przeszkadzają jakby czasami w tym dobrym naszym postępowaniu, co jakby działało od złego ducha i to jest takie trudne bardzo. Jesteśmy mocniej Duchem Świętym, jak prowadzący opowiadał i modlimy się do Ducha Świętego, wtedy przychodzi taka jasność, taki spokój wewnętrzny i możemy słuchać Ducha Świętego. Możemy nawet w tych chwilach trudnych prosić o natchnienie Ducha Świętego i to bardzo pomaga. I jeszcze chciałabym przede wszystkim, bo tu jest tak wątków, dużo ja to zapisywałam, że w tym momencie jako pierwsza się zgłosiłam, chciałam zapytać, a właściwie przypomnieć, czy ksiądz i ojciec prowadzący pamięta taki film, który jest bardzo ważny. Chciałam się dodzwonić i powiedzieć o tym filmie, żeby przypomniano w telewizji Trwam. To był chyba taki tytuł Sąd nad Satanem czy Proces. I to było tak szczególnie naświetlone, okazane, jak ludzie postępują, kierując się jakby pod szeptami złego ducha. I to był naprawdę, to był taki wstrząsający film, bardzo długo trwał. Nie wiem, czy ojciec pamięta i czy ksiądz, który rozważał Ewangelię. I chciałabym, bardzo bym prosiła, pragnęłabym, żeby w najbliższym czasie pokazano ten film, nawet powtarzano go. Bo to bardzo dużo nam, chrześcijanom, by wyjaśniło, rozświetliło w głowach. I jeszcze o świętym Franciszku chciałam wspomnieć. O, moja mama tam coś, wiem, że chyba za dużo mówię. Święty Franciszek też, tak jak tutaj ksiądz mówił o tym, że nagi był człowiek pierwszy. Święty Franciszek też zrzucił ubranie, prawda? Przykryto go, bo był nagi i on odrzucił to, co było ludzkie, co było zmysłowe, co było kuszące człowieka. I właśnie przecież święty Franciszek dosłownie naśladował Jezusa w tym życiu. No i to poszanowanie każdego życia, wszystkie stworzenia były braćmi mniejszymi naszymi i gdyby tak było, gdyby, no, aha, jeszcze posty. Posty to jest bardzo
proszę
ważna
Pani,
rzecz.
Może tutaj już zatrzymajmy się, ponieważ tych wątków się nam uzbierało bez liku, a pewnie uzbierałoby się jeszcze więcej. Księże rektorze, prosimy.
To odniosę się do tego ostatniego wątku dotyczącego świętego Franciszka i właśnie tego aktu zdjęcia ubrania wobec jego ojca. Jakby może tutaj dostrzec takie dwa aspekty, motywy działania świętego Franciszka. One są związane też z tym słowem, które dzisiaj rozważamy, przynajmniej jeden, bo pierwszy aspekt no to było rzeczywiście to, o czym słuchamy w Księdze Rodzaju w 12 rozdziale, o wyjściu Abrahama z ziemi, swojej, z domu ojca, ze swojego dziedzictwa, że już przestaje być synem mojego ojca ziemskiego, ale właśnie oddając to wszystko, wchodząc pod skrzydła Bożej opatrzności, staje się synem Boga. I na pewno w tym akcie świętego Franciszka ten aspekt był widoczny, ale później przez całe życie świętego Franciszka uwidoczył się jeszcze drugi aspekt tej nagości, tak, tej pierwotnej nagości świętego Franciszka. To jest stanięcie wobec całego stworzenia, nie tylko ludzi, całego stworzenia, bo wiemy, jaką relację miał potem święty Franciszek do całego stworzenia. Stanięcie w takiej gotowości przyjęcia tego wszystkiego, co z tego stworzenia, w konfrontacji z tym stworzeniem we mnie wchodzi, co we mnie uderza. Ja jestem gotowy w to wejść bezbronnie, bez broni. Tak samo właśnie jak Jezus. To jest to właśnie rzucenie dobrego nasienia pomiędzy chwasty, które są czasami kujące, czasami bardzo są takie agresywne, ale ja wchodzę w to nagi, to znaczy nie korzystam z tych narzędzi, z których zło korzysta, a jedynie opieram się na miłości Ojca, na mocy Jego Ducha. I rzeczywiście święty Franciszek tak w tym upodobnił się do Chrystusa, że został ostatecznie nawet naznaczony stygmatami swego mistrza, swego Pana. Więc możemy też rozważać to słowo, które się usłyszeliśmy, patrząc na świętego Franciszka, postawę tego jego aktu nagości. Może jeszcze drugą rzecz, którą tutaj pani podjęła, to związana z działaniem zła i z działaniem Ducha Świętego. Oczywiście no, tak to jest już w historii, że zły, ponieważ pisze autor Księgi Rodzaju, wąż był przebiegły, najbardziej przebiegły w stosunku do innych stworzeń. On zawsze znajdzie sobie jakąś szczelinę, przez którą próbuje się wcisnąć do tego ogrodu dobrego gospodarza, jakim jest Pan Bóg, też w nasze życie się wciska. Trzeba przyzywać Ducha Świętego, który w nas jest, aby Jego moc stawała się w nas aktywna. I On na pewno jest bez wątpienia silniejszy od tej mocy, którą ma w sobie zły duch, więc korzystajmy z tego.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz Rafał.
Rafał ze Strzemiozdroju. Bardzo dziękuję za przeczytane rozważania Słowa Bożego i takie refleksje również chciałbym się podzielić, nasunęły mi się, mianowicie do czytania Ewangelii, gdzie jest mowa właśnie w przypowieści o siewcy. I tam jest mowa właśnie o dobrym ziarnie i o tym złym ziarnie, gdzie właśnie przychodzi złodziej i sieje to ziarno. I to tak wziąłem to w ten sposób interpretuję, że po prostu tym złym ziarnem jest złodziej, który właśnie to jest diabeł po prostu, który będzie nam, ludziom, człowiekowi, który ma wolną wolę, będzie podsyłał różne myśli, różne pokusy, różne uzależnienia, różne to wszystko to, co wiąże się z destrukcją człowieczeństwa, ponieważ przecież Bóg jest stworzony na obraz Pana Boga, jest doskonałością, prawda? Jesteśmy na obraz Jego Boga, no właśnie Pana Boga stworzeni. Pan Jezus przecież jest Bogiem, jest człowiekiem, jest bez grzechu, natomiast złodziej przyjdzie w nocy i skradnie nam to słowo, tą prawdę, jakim jest ciało, słowo stało się ciałem, czyli słowo, i będzie nam po prostu, będzie oskarżycielem, ojciec kłamstwa, ojciec oskarżyciel, w którym Pan Jezus też o tym mówił przecież w Ewangeliach, o tym oskarżycielu, który będzie nas ciągle potępiał, obwiniał, osądzał właśnie. I co jeszcze mnie przeraża mnie tam ta świadomość też, bo jest mowa o piekle. Pan Jezus powiedział wyraźnie, że jest piekło, że będziemy, że są tam, jest tam jęk i zgrzyt, prawda, i palący się, niekończący ogień, więc jeżeli ja jestem otwarty na Słowo Boże i wierzę, Jezusa Chrystusa, który stał przy ciałem właśnie słowo, to ja dzisiaj mogę powiedzieć o wielkiej łasce, jaką daje mi słuchanie, uczestniczenie w Kościele katolickim, w sakramentach świętych, które dają moją moc uzdrowienia i życia wiecznego, prawda? I przeraża mnie to właśnie, że oskarżyciel, złodziej będzie nam mówił, no chociażby o ideologii, które krzyczą dzisiaj w świecie, do Polski próbują wejść, do szkół i tak dalej. Wiadomo, o jakiej rewolucji tu mówią. I jeżeli ja będę milczał teraz, znając choćby tą dzisiejszą przepowiedź i będę godził się na to, żeby te najmniejsze dzieci, które będą edukowane w cudzysłowie, to ja będę się przyczyniał do tego, że tak jak to kiedyś pan powiedział, że no, nie możemy dopuścić do tego, bo będziemy jakby współwinni temu, że będziemy patrzeć przez palce jakby, prawda? A gorzej jest chyba, czy trochę się pogubiłem. Mhm. W każdym razie chciałem tak powiedzieć, to takie są moje refleksje, że mamy być świadomi my, katolicy, chrześcijanie, naszego powołania, a nie prywatnego życia.
Dziękujemy, panie Rafale.
No, dziękuję.
Rektorze, prosimy.
Tak, dziękuję panu Rafałowi. Tych kilka myśli. Rzeczywiście jest tak, że tym, który zasiewa złe ziarno, to jest diabeł i on działa ciągle, również teraz. Natomiast tym, co bardzo mocno chyba nas w tej Ewangelii, którą dzisiaj usłyszeliśmy, jakoś dotyka, to jest to całe zabieganie o to, żeby wzmacniać dobre ziarno. Że gospodarz nie chce walki z chwastem. Dlaczego? Bo tutaj trzeba popatrzeć na ten język symboliczny, tak? Jeżeli powiemy, że chwast to są osoby, ludzie, którzy są opanowani przez zło. Tak, Pan Bóg nie walczy z człowiekiem opanowanym przez zło, nie mówi do swoich sług, mówi wytnijcie już, nie, żeby ten świat był tylko dobry. Pan Jezus mówi, wy bądźcie dobrzy. W Ewangelii świętego Mateusza to ziarno, które zasiewa gospodarz, jest określone jako ziarno kalon, czyli piękne. Wy pozostańcie piękni, właśnie mając w sobie mój obraz, moje podobieństwo. I Pan Bóg, żeby zachować w nas to piękno, daje nam sakramenty, daje nam swoje słowo. I teraz jest czas bardzo też ważny w czasie pandemii, czy już po pandemii, żeby wrócić do tych źródeł, które sprawiają, że my możemy w sobie to piękno Boże nadal rozwijać, aktywować, że możemy być umocnieni w dobrym. Więc Pan Bóg mówi, nie wycinajcie tych, którzy są opanowani przez zło, ale wy pozostańcie dobrzy i róbcie wszystko, żeby te chwasty mogły coś z waszego dobra też mieć. Więc to jest czas, no my jesteśmy opanowani przez ideologię, teraz jest czas przemian kulturowych wręcz, walka, wojna cywilizacji, która się na naszych oczach dzieje, neomarksistowskich, wszystkich tych, które obserwujemy i my musimy dobro nazwać dobrem i zło nazywać złem. Ale jako Kościół, jako chrześcijanie nie możemy walczyć bezpośrednio z ludźmi. Natomiast z tym złem, które ich opanowało, musimy obnażać strategię diabła, strategię szatana i zrobić wszystko, żeby ci ludzie mogli korzystać z tego światła, z tej łaski, którą my w sobie nosimy. Takie jest przesłanie tego słowa na tę niedzielę.
Proszę bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Gniezno. Serdecznie pozdrawiam księdza rektora i ojca. Przede wszystkim serdeczny Bóg zapłać za piękne świadectwo księdza rektora i tak chcę powiedzieć, że no znowuż Wydaje mi się, że coś zrozumiałam z tych niezwykle ważnych i wspaniałych tekstów. Bóg zapłać za to. Ale mam takie pytanie, właściwie taki ciągły problem, który dręczy mnie. No fakt, najważniejsze jest świadectwo, tożsamość, tak, ale jest ta sprawa też gdzie indziej w Ewangelii odpowiedzialności za bliskich, którzy, no widzę, że błądzą. Czy teraz jest problem? No pewnie, że tu nie chodzi o to, żeby ich niszczyć i walczyć z nimi, tylko teraz problem no tego upominania, czy powiedzmy brania jakby odpowiedzialności, wiedząc, że i tu gdzie jest ta granica, prawda? Ja wiem, że to gospodarz nad tym panuje i na pewno, ale czy nasza postawa takiej też absolutnej, powiedzmy, zgody na to, czy to tak ma być, czy jednak nie do końca? Pozdrawiam serdecznie, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Anno, pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję Pani Annie i pozdrawiam, bo często się słyszymy na antenie. Oczywiście odpowiedzialność musimy podjąć i Pan Jezus w całej Ewangelii nie mówi ani jednym miejscu o tym, że prorok ma milczeć. Zresztą sam w taką postawę nie wchodził. Natomiast Jezus przedstawia siebie, i to też słyszymy w Ewangelii Mateusza dwa rozdziały wcześniej, w 11 rozdziale, mówi o sobie: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. I jeszcze wcześniej w kazaniu na górze Pan Jezus mówi: błogosławieni cichego serca. Ta cichość nie polega na wycofaniu się z życia. Nie polega na tym, że staje mi się obojętne to, co wokół mnie się dzieje, że są chwasty, że jest zło, że jest ten zły człowiek, który te chwasty zasiewa. Nie. Natomiast Pan Jezus pokazuje, że jest inny sposób troski o to pole, na którym chwasty rosną. Jestem cichy, co znaczy ta cichość, praeis. To znaczy, Pan Jezus mówi: ja nie korzystam z tych narzędzi przemocy w zaprowadzaniu Królestwa Bożego, z których korzysta świat. Właśnie nie sierpem i młotem, już powiem tak troszeczkę symbolicznie, nie bronią, ale Jezus korzysta z mocy Słowa Bożego, z mocy Ducha. Tak? Przede wszystkim właśnie Pan Jezus walczy, tak w cudzysłowie, bo On z nikim nie walczył, ale walczy przez to, że do końca objawia siebie jako Syn Ojca, jako ten, który ufa, że Ojciec ma ostateczne słowo w historii. Dlatego Pan Jezus nie musi gromadzić armii wokół siebie, nie przeprowadza rewolucji, ale Pan Jezus wchodzi w ten świat, napomina, przecież ile razy Jezus napominał faryzeuszów, saduceuszów, uczonych w piśmie, swoich uczniów napominał, Piotra napomniał. Tak? Właśnie, ale bez użycia tych narzędzi przemocy, z których korzysta świat. Więc odpowiedzialność jak najbardziej, bycie prorokiem jak najbardziej, ale trzeba pamiętać zawsze, że taka postawa, kiedy to dobre ziarno wzrasta pomiędzy chwastami, może kończyć się czy prowadzić do tego, co przeżył Jezus, że został przybity do krzyża. Ale nawet tam pozostał cichy i pokorny sercem.
Prosimy bardzo, halo.
Cześć Boże, Jan z Południa Polski.
Szczęść Boże,
prosimy. Będziemy musiał dość szybko mówić, ponieważ czasu zostało mało. Pytanie do pierwszego czytania. Ksiądz egzegeta stwierdził: według autora Księgi Mądrości Pan Bóg nie niszczy, nie zabija. No tak, tylko jak się to ma do faktów biblijnych, takich jak na przykład okoliczności wyjścia Żydów z Egiptu, czyli śmierć pierworodnych, jak potop, jak Sodoma i Gomora? Pytanie do czytania drugiego, listu do Rzymian. Usłyszymy słowa: Duch przyczynia się za nami w błaganiach. Jak to właściwie rozumieć, że Duch przyczynia się za nami? To znaczy, przyczynia się wobec Ojca, czy wobec Ojca i Syna, no w takim razie z równością osób boskich, jaki status ma Duch Święty wobec Ojca, czy wobec Syna. Pytanie do Ewangelii. Jezus, komentując przypowieść o chwaście, wyjaśnił, że siewcą czyjącym dobre ziarno jest On sam. Później jest Słówcem Człowieczy. Mówiąc o nieprzyjacielu siewcy dobrego ziarna, Jezus wskazał na diabła, czyjącego chwast. Czyli ze słów Jezusa wynika, że diabeł jest nieprzyjacielem jego samego. Czyli diabeł jest nieprzyjacielem Jezusa. Ale Jezus też uczył swoich uczniów: miłujcie waszych nieprzyjaciół. Stąd bierze się pytanie, czy Jezus miłuje diabła. A jeżeli miłuje, to co z tego wynika? Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Pan Jezus miłuje każdego człowieka, również tego, który jest poddany złu. My nie wiemy, jakie będzie dopełnienie całej historii. Pismo Święte mówi, że zły zostanie ostatecznie osądzony, strącony. Pan Bóg każdemu daje szansę do tego, żeby zwrócił się w kierunku Pana Boga. Natomiast tutaj jest zupełnie jakby inna kwestia teologiczna natury zła. Patrzmy na Judasza i on cały czas żył w tej okazji do tego, aby trwać przy Jezusie Chrystusie. Pan Jezus kochał każdego człowieka, również tego, który był jemu przeciwny i do końca, aż do krzyża to wyraził, modląc się za tych, którzy postąpili z nim tak, jak postąpili. Nie poczytuj im tego, bo nie wiedzą, co czynią. To jest jedno. Natomiast to pierwsze pytanie, Księga Mądrości i te wszystkie wydarzenia, które miały, są opisane, już teraz dokładnie nie pamiętam tego pytania, ale o wiele, wiele wcześniej, kilka wieków wcześniej, musimy pamiętać o rozwoju również tego spojrzenia na historię w ludzie Starego Przymierza. Bardzo mocny przełom dokonał się zwłaszcza w VI wieku po powrocie z niewoli babilońskiej. Tam pojawiają się księgi Ezdrasza, Nehemiasza, gdzie po raz pierwszy w takiej formie pojawiają się te myśli uniwersalizmu zbawienia. Wcześniej był bardzo duży ekskluzywizm, tylko Izrael, i czytano te wydarzenia, które się działy również w tym kluczu, że Pan Bóg, chcąc objawić swoją władzę nad światem, no, działa w ten sposób, że ustępują przed ludem jego wrogowie. Natomiast potem to spojrzenie na historię, na świat zaczęło się zmieniać pod wpływem różnych czynników właśnie historycznych, wydarzeń historycznych, i właśnie mamy Księgę Mądrości, która jest jakby takim mostem od Starego do Nowego Testamentu, gdzie ten ekskluzywizm, zamknięcie tylko na Żydów jako lud wybrany, dochodzi do otwarcia, oczywiście to trwa przez kilka wieków, właśnie od niewoli babilońskiej, do otwarcia również w kierunku pogan. I potem to się zrealizuje w misji Kościoła, zwłaszcza w misji świętego Pawła. Więc tutaj musimy też o tym pamiętać, że to nasze pojmowanie Boga i jego zamysłów również się nieustannie rozwija.
Księże rektorze, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo, dziękuję Ojcu i wszystkim słuchaczom. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Naszym gościem w ramach audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.